Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Eucharystią w Bazylice Świętego Piotra zakończyły się wielkopostne rekolekcje kuli rzymskiej. Powiemy o tym w części informacyjnej. Natomiast tematem audycji Świadkowie Miłosierdzia będzie przebaczenie. Reportaż Krzysztofa Drwala ukaże je w rzeczywistości więźniów po wyrokach. 19 lutego na magazyn zaprasza Państwa ksiądz Józef Polak. Rozpoczynamy refleksją eucharystyczną w wyborze księdza Marka Starowiejskiego.
Faustus z Lies, biskup prowansalski przełomu V i VI wieku. Niezwykły chleb. Sam prorok jawnie ukazuje, że to właśnie Chrystus jest przedstawiony pod postaciami manny w słowach: dałeś chleb z nieba, chleb aniołów spożywał człowiek. Jakiż jest inny chleb aniołów, jak nie sam Chrystus, który karmi nas pokarmem swojej miłości i światłem swojej jasności. Daje on ten chleb wedle słów proroka: szóstego dnia zbierzesz podwójną porcję. Najpierw jest ona udzielana przez prawo Dnia Pańskiego, a tylko nie daje się jej w dzień sobotni. Chrystus jest udzielany przez Kościół w niedzielę, dzień poświęcony zmartwychwstaniu Pana. O tym chlebie mówi nam również dawne opowiadanie: ani ten, kto zebrał więcej miar, ani ten, kto mniej znalazł, miał mniej. Przyjmowanie bowiem Eucharystii polega nie na ilości, lecz na mocy, bo gdy kapłan rozdaje ciało Pańskie, tyle samo znajduje się w małej cząstce i w całym ciele. Gdy przyjmuje go Kościół wiernych, znajduje się on cały w zgromadzeniu i cały w każdym członku zgromadzenia. To właśnie znaczenie znajdujemy w słowach apostoła: kto wiele ma, będzie obfitował, kto mało ma, temu nie braknie. Te słowa nie mogą jednak odnosić się do zwykłego chleba, który jeśli dalibyśmy łaknącym, nie otrzymaliby oni całego, ale każdy otrzymałby fragmenty i małe kawałki. Przyjmując zaś ten chleb, nie mniej mają poszczególni niż wszyscy. Cały otrzymuje jeden, cały otrzymuje dwóch, cały otrzymuje wielu, bez umniejszenia, bo błogosławieństwo tego sakramentu może być dzielone, a więc przy rozdzielaniu nie może się wyczerpać.
Przechodzimy do watykańskich aktualności dnia.
Eucharystia w Bazylice Watykańskiej połączona z adoracją Najświętszego Sakramentu zakończyła wielkopostne rekolekcje dla papieża i jego współpracowników z Kurii Rzymskiej. Liturgii przewodniczył kardynał sekretarz stanu Angelo Sodano. Homilię wygłosił tegoroczny rekolekcjonista papieski, biskup Renato Corti. Ojciec Święty nie był obecny podczas liturgii, natomiast przyjął on biskupa Cortiego na prywatnej audiencji.
W przesłaniu do tegorocznego rekolekcjonisty odczytanym w Bazylice Jan Paweł II podziękował mu za postawienie Eucharystii w centrum rozważań, których temat przewodni brzmiał: Kościół w służbie nowego i wiecznego przymierza. W temacie tym pobrzmiewają słowa wypowiedziane przez Pana Jezusa na zakończenie ostatniej wieczerzy podczas przekazania apostołom świętego kielicha, napisał papież. Te słowa my, słudzy ołtarza, powtarzamy, gdy sprawujemy mszę świętą. Odnosząc się do krwi, która wypłynęła z ran Chrystusa ukrzyżowanego, szczególnie z przebitego boku, przypominają one znaczenie sakramentu Eucharystii. Kościół żyje Eucharystią, ponieważ z tej krwi rodzi się i czerpie siły do codziennych zadań związanych z głoszeniem Ewangelii. W liście do biskupa Cortiego Jan Paweł II wyraził mu także wdzięczność za widoczną w rozważaniach wrażliwość duszpasterską związaną z jego biskupią posługą.
Ponadto na prywatnej audiencji Ojciec Święty przyjął chaldejskiego patriarchę Babilonii, Emanuela III Deliego. Iracki hierarcha przybył do Rzymu, by zapoznać papieża i kurię rzymską z aktualną sytuacją tamtejszego kościoła.
Świadkowie miłosierdzia.
Ufamy Tobie, Jezu, ufamy Tobie.
Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia. Bądźcie świadkami miłosierdzia.
Przebaczenie ma na celu uwolnienie się od bagażu negatywów, który dźwigamy na własnych plecach. Celem przebaczenia jest oczyszczenie swojego umysłu z niekorzystnych, niepokojących, destrukcyjnych myśli, przekonań. Nie jest to proste, zwłaszcza gdy drugi człowiek sprawił nam wielki ból. Czy można przebaczyć więźniom, którzy zabili, okradli, znieważyli? W świetle Bożego miłosierdzia nie tylko można, ale trzeba przebaczyć. Dzięki temu zamiast złości, nienawiści i chęci zemsty poczujemy spokój, harmonię i jedność z Bogiem. Kościół uczy, że nie ma sensu obstawać przy żalu, smutku i rozpaczy. Przebaczenie prowadzi do bezwarunkowej miłości, radości, szczęścia. Więźniowie także zasługują na przebaczenie, o ile w sobie wzbudzą odrobinę żalu i chęć poprawy. Reportaż Krzysztofa Drwala.
Mam na imię Grzegorz, mam 26 lat, przebywam tu już prawie 5 lat. Zarzuca się mi napad z niebezpiecznym narzędziem i zostałem za to skazany. To jest paragraf 280, paragraf 2. Zostałem skazany na 15 lat pozbawienia wolności. Przed zatrzymaniem uczyłem się, byłem przed maturą, tuż przed maturą. Pracowałem jako DJ w dyskotekach. Robiłem to, co mnie interesowało, grałem ponadto w piłkę.
Ksiądz Leszek Stręg, kapelan zakładu karnego w Tarnowie. Na pewno duszpasterstwo w zakładzie karnym jest trudne, dlatego że jest to specyficzna grupa ludzi. Ludzie, którzy w różny sposób odeszli od Pana Boga, przekroczyli prawa nie tylko boskie, ale prawa ludzkie, zostali skazani, odbywają karę pozbawienia wolności i bardzo często znajdują się w takiej sytuacji, że to, że zostali skazani, znaleźli się w więzieniu, obciążają winą za to tych, którzy pozostali na wolności. Zapominając, że to właśnie w wielu wypadkach oni są winni popełnionego przestępstwa, odejścia od Pana Boga. Od kilkunastu lat praca kapelanów w zakładach karnych ma charakter tej systematycznej posługi. Więźniowie objęci są stałą troską duszpasterską i zasadniczym celem tej obecności kapelanów w więzieniu jest służba człowiekowi osadzonemu. Przede wszystkim oczyszczenie jego sumienia w sakramencie pokuty, w związku z popełnionym złem, ukazanie mu prawdziwych wartości oraz sensu uczciwego życia. We wszystkich zakładach karnych są kapelani, którzy niosą posługę duszpasterską osadzonym tam więźniom. Wiadomo, z jakich środowisk pochodzą więźniowie. Bardzo często są to ludzie, którzy dawno zerwali z Panem Bogiem, którzy odeszli od wiary, od Kościoła i wydaje się, że wielu z nich nie potrzebuje tego kontaktu bliższego z Panem Bogiem. Mają jak gdyby swój świat, swoje środowisko, swoje życie. Ale zdarza się bardzo często, że kiedy przełamane zostaną pewne bariery, to wtedy więźniowie zaczynają odczuwać niejako głód Pana Boga, potrzebę bliższego kontaktu z Panem Bogiem, a kapelan jest w tym właśnie pośrednikiem, u którego szukają bardzo często pomocy.
Początki są trudne, szczególnie oddział śledczy, gdzie sprawa jest w toku, gdzie człowiek się przejmuje, zamartwia wszystkim, swoimi bliskimi, swoją sytuacją, co będzie, jaki będzie wyrok, jak to się skończy. I to jest naprawdę ciężki okres. Ja to przechodziłem prawie 2 lata i to jest nie do pozazdroszczenia. Gdy już zapada później wyrok, się okazuje, że jest to wyrok, jaki jest. Jest ciężko, ale niestety trzeba się wziąć w garść. Potem się to wszystko stosunkowo zmienia. Przebywając na oddziale już jako skazany, gdzie mam kontakt z rodziną lepszy niż na śledczaku, bo wszystko zależy od sądu, prokuratury. Tutaj już wszystko zależy od wewnętrznych przepisów, gdzie mam widzenia, mam telefon, mam możliwość korespondencji bez praktycznie cenzury sądu, tylko tutaj wychowawca wewnętrzna administracja to cenzuruje?
Przede wszystkim po pierwsze, trzeba ukazywać Boga jako miłosiernego Ojca, nie zapominając, że jest On równocześnie sprawiedliwym sędzią, który za dobro wynagradza za złe karze. Miłosierny Bóg, miłosierny Ojciec, jeżeli ukazujemy w taki sposób Boga więźniom, to na pewno łatwiej im jest podejść i do sakramentu pokuty, bo bardzo często, patrząc na Boga jako sprawiedliwego sędziego, widzą to z perspektywy sądów, które wydawały wyroki. A czasem te wyroki nie są sprawiedliwe, nie są adekwatne do popełnionego czynu.
Grażyna Skarżyńska, psycholog, psychoterapeuta. Przebaczyć można, nie można zapomnieć. Żeby można było przebaczyć, to takim jednym z najważniejszych elementów przebaczenia jest to, jeżeli sprawca przyznaje się do winy i deklaruje chęć naprawienia w jakikolwiek sposób krzywdy. I chęć tego, że więcej tego nie będzie robił i że mocno, mocno na co to żałuje. Jest to bardzo ważny proces resocjalizacyjny. To jest bardzo trudne dla sprawcy, żeby zrobić te trzy elementy i wtedy ofiara mogłaby wybaczyć. W przeciwnym wypadku jest to bardzo trudne. Pozostaje to. Na dodatek ofiara wtedy staje się osobą, która sama staje się ofiarą swojego uzależnienia, w sensie myślenia o krzywdzie i lęku, który wywołuje ciągle w niej myśl o tym, że taka osoba istnieje, żyje i że skrzywdziła. Myślę, że to jest taki proces pracy i naprawy i jednej osoby, i drugiej osoby.
W zakładzie karnym w Tarnowie, w którym pracuję, jest kaplica pod wezwaniem Bożego Miłosierdzia. Znajduje się tam obraz Bożego Miłosierdzia. Kaplica została wyremontowana przez samych więźniów. Wielu z nich podkreślało, że mogli pracować, bo to przecież kaplica dla nas. Tu będziemy spotykać się z Bogiem Miłosiernym. To będzie miejsce przemiany naszych serc. W kaplicy tej znajduje się obraz miłosierdzia i myślę, że wielu z więźniów przed tym właśnie obrazem Bożego Miłosierdzia doznało łaski, odpuszczenia grzechów. Jak wyznają niektórzy, dokonało się to po wielu, wielu latach. Bardzo często zdarza się tak, że kiedy więzień przychodzi na rozmowę, to w ogóle nie myśli ani o przystąpieniu do sakramentu pokuty, po prostu chce przyjść, żeby się wygadać, porozmawiać. I kiedy zaczyna się taka rozmowa, to bardzo często o tych przyziemnych sprawach, z biegiem czasu, na którejś rozmowie, dochodzi do sytuacji takiej, że sam więzień prosi o spowiedź. Niech mnie ksiądz do tej spowiedzi przygotuje, bo ja już nie pamiętam, jak się spowiadać, gdyż było to tak bardzo dawno. A potem po takiej spowiedzi zupełnie widać przemianę u takiego człowieka. Zaczyna jak gdyby zupełnie inaczej uczestniczyć także we mszy świętej. Ważne jest ukazywanie Boga jako miłosiernego Ojca, który w swoim nieskończonym miłosierdziu może darować wszystkie winy i odpuścić wszystkie grzechy. Ale obraz Boga miłosiernego nie może nigdy prowadzić do zapomnienia o tym, że nieskończenie miłosierny Bóg jest również nieskończenie sprawiedliwy. Jeżeli w taki sposób ukaże się Boże miłosierdzie i Boże przebaczenie, że jest to związane z wypełnieniem warunków dobrej spowiedzi, w których jest i ten szczery żal za grzechy, i to mocne postanowienie poprawy, i wchodzi w grę zadośćuczynienie ludziom, to wtedy można, jeżeli to zrozumieją więźniowie, to można mówić o tym, że pojęli, na czym polega Boże miłosierdzie i Boże przebaczenie.
To przede wszystkim chyba zasługa tutaj księdza kapelana, bo ja od samego początku, już będąc na śledczym oddziale, często przychodziłem do kaplicy, modliłem się, rozmawiałem z nim często, on mnie podtrzymywał na dechu, tłumaczył mi, że wszystko będzie dobrze, że gdyby się to skończyło dla mnie wyrokiem skazującym, to jakbym okazał ze swojej strony zainteresowanie, to bardzo chętnie przyjmiemy tutaj jako ministranta, lektora do kaplicy. No i jestem tutaj już u niego ponad 3 lata, pracuję. Staram się wypełniać swoje obowiązki jak należy, chyba ksiądz jest zadowolony ze mnie, ponieważ jeszcze trzyma mnie tak długi okres czasu. I może to są tutaj odnowy w Duchu Świętym, spotkania takie. To też pomaga. Człowiek się po prostu odcina od tej szarej codzienności. To jest inny świat. Jak tu przychodzę do kaplicy, to jest całkiem inaczej.
Na pewno słowa Ojca Świętego z Łagiewnik, każdego mobilizują do głoszenia Bożego miłosierdzia. Z jednej strony słowa siostry Faustyny, słowa Ojca Świętego dają jakiś materiał i dają także to przekonanie, że konieczne jest głoszenie Bożego miłosierdzia, szczególnie w tych warunkach, w jakich przyszło mi pracować, czyli w zakładzie karnym.
Owszem, są słowa w Piśmie Świętym mówiące o przebaczeniu, o konieczności przebaczania. W praktyce wygląda w ten sposób, że ludzie nie często się do tego stosują.
Przebywając tutaj z tymi ludźmi, to wygląda całkiem inaczej, bo ja z nimi pracuję tutaj na przykład na kuchni, są tu ludzie, którzy mają wyroki za różnego rodzaju przestępstwa i to są wysokie wyroki. I naprawdę przebywając z takimi osobami, nie powiedziałby pan, że to są ludzie z marginesu. Oni się tu całkiem inaczej zachowują, to jest inny w ogóle sposób postępowania, podejścia. Oni nie są złośliwi, nie są wulgarni, nie są na przykład zagrożeniem jakimś dla drugiego współwięźnia. Naprawdę to rzadkość jest, żeby wśród takich osób, które mają wysokie wyroki, była osoba, która jakaś tam jest pobudzona nadmiernie, że jest agresywna czy coś w tym stylu. Nie, nie ma tego. Oni są naprawdę przyjaźni, są w porządku, są dobrymi kolegami. Oni inaczej tutaj funkcjonują. Ktoś na wolności myśli słowo więzienie, zbrodniarze, wyrokowcy. To są ludzie, którzy popełnili kiedyś błędy w swoim życiu. Niektórzy z nich popełnili naprawdę błędy po pijanemu, gdzieś pod wpływem alkoholu czy narkotyków i oni bardzo żałują za to. I to widać teraz, po upływie tych lat spędzonych tutaj. I nie można ich oceniać w ten sposób, że są marginesem, nie powinni stąd wychodzić. Myślę, że każdemu należy się szansa, aby wrócił do społeczności i myślę, że ten wyrok nie jest tak straszny dla nich, jak to, co oni wewnątrz siebie przeżywają. Bo ja widzę, są to młodzi ludzie i naprawdę są chwile, kiedy on walczy sam ze sobą wewnętrznie. Jemu nie daje to spokoju, że on kogoś tam pozbawił życia. I to jest chyba największa kara dla niego, że on już będzie szedł z tą świadomością do końca swoich dni, że zabił kogoś, że pozbawił jakieś dzieci ojca czy matki.
W zakładzie karnym w Tarnowie, w którym pracuję, około 20% osadzonych systematycznie uczestniczy w mszach świętych. Oprócz mszy świętych odbywają się spotkania modlitewne, jest adoracja Najświętszego Sakramentu. Z okazji pierwszego piątku organizowana jest spowiedź święta i nabożeństwo do serca Pana Jezusa. W piątki odprawiane jest nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia. Osadzeni w każdej chwili mogą spotkać się z kapelanem, by porozmawiać o swoich problemach, by skorzystać z sakramentu pokuty. Od czasu do czasu udaje się do cel, w których mieszkają więźniowie, ale nie jest to miejsce dogodne do prowadzenia indywidualnych rozmów. Mam swoje pomieszczenie, w którym więźniowie czują się lepiej, dlatego że mogą porozmawiać sam na sam z kapelanem bez dodatkowych świadków. Praca w więzieniu nauczyła mnie jednego, że nigdy nikogo nie wolno przekreślać. Zawsze jest czas na to, aby człowiek mógł się nawrócić, mógł zmienić swoje życie, mógł wejść na tą dobrą drogę, która prowadzi do zbawienia.
Wierzę w Boże Miłosierdzie ze względu na to, że ja powiem panu, że był taki okres, że po 2 latach, jak tutaj się kończył ten cała moja sprawa śledcza, to myślałem, że to już jest koniec, że nie dam rady, że się poddam, że coś zrobię głupiego. Ale wie pan co, dzięki właśnie tutaj temu, że przychodzę do kaplicy, chyba dostałem jakieś olśnienia nagłego, że nie, tak, to nie jest źle, bo ludzie mają różnego rodzaju przykrości, są chorzy, ciężko chorzy, giną w wypadkach, no, różne nieszczęścia na ludzi spływają, a ja jednak tu ja jestem, funkcjonuję, jest mi ciężko czasami, bo brakuje mi najbliższych rodziny, ale jakoś daję sobie radę i to chyba to jest wszystko dzięki temu, że jest to Boże Miłosierdzie, że jest coś takiego, co powoduje, że człowiek się staje jednak silniejszy. Dzięki modlitwie, dzięki wytrwaniu, cierpliwości. Ale to wszystko chyba samo nie przyszło, bo to jest właśnie Boże Miłosierdzie.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Reportażem Krzysztofa Drwala kończymy sobotni magazyn. Dziękujemy państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.